Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa. W studiu gościa Anna Górska, senatorka klubu Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ryszard Świlski, przepraszam, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Krzysztof Szymański, poseł Konfederacji Ruch Narodowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Radiu Gdańsk dzisiaj Magdalena Szpina rozmawiała z słuchaczami od rana alkoholu, więc pozwolicie, że zaczniemy od tego tematu. To trochę za sprawą tego, że w czwartek radni Gdańska uchwalili, że w tym roku i w przyszłym, bo tam różne są to uchwały, ale tak naprawdę od września będzie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całym mieście. Głosy bardzo różne. Część także bardzo krytyczna, włącznie z tymi, że są takie miejsca i w Polsce, i za granicą, z których się już wycofuje. Czy to jest mimo wszystko, waszym zdaniem, ruch w dobrym kierunku i czy to się powinno rozwinąć na cały kraj i na przykład zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, z czego ostatnio, z tego co słyszymy, Ministerstwo Zdrowia się wycofuje. Zacznijmy od pani senator Górskiej. Czuję, że pani tu ma takie dosyć ostre...
Ja nie wiem, czy ostre. Myślę, że dosyć rozsądne, biorąc pod uwagę fakt, że spożycie alkoholu w Polsce rośnie i to dosyć mocno, że naprawdę nie mamy takiej polityki antyalkoholowej. Wydajemy krocie na leczenia osób w chorobie alkoholowej, że no, alkohol jest naprawdę no, czymś, co rujnuje życie i to nie tylko samych osób, które nadużywają alkoholu, ale całych rodzin, które towarzyszą i są z tymi osobami. I naprawdę mam wrażenie, że mało się dzieje w kierunku takim, żeby uświadamiać społeczeństwo i tłumaczyć, że spożywanie, nadużywanie alkoholu to no, nie jest nic dobrego.
Tylko takie to jest zakazy... kwestia tłumaczenia, tylko to już jest kwestia zakazu, tak? To nie
no
jest
tak, ale ja
edukacja.
Uważam, że taki zakaz jest jak najbardziej racjonalny, no bo umówmy się, między godziną 22 a 6 rano kto potrzebuje najbardziej alkoholu? I kogo determinuje to, żeby udać się gdzieś, nie wiem, zamówić taksówkę, pojechać, kupić alkohol? Osoby najczęściej, które...
Dobrze, żeby jeszcze taksówkę.
Które spożywają alkohol, które tego alkoholu nadużywają, bo nawet jeżeli ktoś szykuje się do jakiejś imprezy, czy rodzinnej, czy gdzieś, no to kupuje się na alkohol wcześniej i jest alkohol na imprezie. Nikt nikomu nie zakazuje tego, żeby robić sobie, nie wiem, imprezę w domu i kupić wcześniej alkohol. Natomiast faktem jest, i na to są raporty i badania, że to najczęściej właśnie osoby w chorobie alkoholowej o każdej porze dnia i nocy potrzebują ten alkohol kupić. I ja się zgadzam też bardzo z tym postulatem, który mówi o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, no bo dzisiaj też mamy taką sytuację, że poza takimi sklepami alkohol 24 i tak dalej, a tych sklepów też jest mnóstwo, no to najczęściej po ten alkohol jeździ się właśnie na te stacje benzynowe. To jest w ogóle ewenement, że w Polsce większe obroty stacje benzynowe i większe zarobki i zyski osiągają właśnie na sprzedaży alkoholu niż na samej sprzedaży paliw, do czego są tak naprawdę powołane i bo to funkcjonują. Więc tutaj moim zdaniem ja się zgadzam z tą uchwałą Rady Miasta. Chciałam pochwalić władze Gdańska za to, że odważnie, bo nie wszystkie samorządy mają taką odwagę. Warszawa nie ma takiej odwagi, mimo tego, że rady dzielnic poszczególnych, na przykład Rada Dzielnicy Śródmieście przegłosowała taki zakaz w Śródmieściu Warszawy, ale nadal Warszawa jako miasto całe, prezydent Trzaskowski, nie decydują się na to, żeby taki zakaz wprowadzić. A są miasta, które takie ograniczenie sprzedaży alkoholu wprowadziły i wszystkie statystyki mówią o tym, łącznie z policją, że zmniejsza się ilość interwencji nocnych, że jest po prostu spokojniej.
A w kartuzach właśnie nie. Takie dzisiaj były tutaj głosy, no, że to nic nie zmieniło.
No dobrze, no może to jest też kwestia skali i tego, jaki rodzaj też mieszkańców jest w danym mieście, bo jeżeli mówimy na przykład o Krakowie, który jest miastem, wiemy doskonale, mocno turystycznym, gdzie turyści na przykład ze Skandynawii przyjeżdżają stricte na imprezy alkoholowe bardzo często do Krakowa, to od kilku lat słyszymy o tym, no to tam takie ograniczenie naprawdę ma szansę zadziałać. Działa takie ograniczenie w Olsztynie, z bliższych nam tej rejonów i to już od kilku dobrych lat i w ogóle nie jest podnoszony ten temat, że należałoby wrócić do poprzednich przepisów, bo mieszkańcy się przekonali, że kurczę, jest spokojniej, jest lepiej. Więc uważam, że w Gdańsku też to wyjdzie na dobre. Mamy większe zagęszczenie punktów sprzedaży alkoholu w samej Warszawie jest więcej sklepów sprzedających alkohol niż w całej Szwecji na przykład. To taka jest skala w Polsce.
Poseł Szymański, myślę, że po drugiej stronie barykady, jeśli chodzi o alkohol i zakaz sprzedaży alkoholu.
Znaczy ja powiem tak, że ten temat czy kierunek zmian w tę stronę, żeby to zakazywać, nie bez powodu budzi tak duże kontrowersje, bo racje czy no, swoje racje tak mają obie strony i po każdej ze stron faktycznie są argumenty,
tylko,
które
to to jest strona,
wskazują, już mówię, już wskazują, że takie rozwiązanie może mieć sens, bo nie da się dyskutować z tym, że alkohol źle na nas wpływa, tak, na ludzi, że alkohol jest nadużywany w Polsce. Z drugiej strony no, robienie jakiegoś znaku równości pomiędzy ludźmi w chorobie alkoholowej a zwykłymi obywatelami, przypomnijmy, dorosłymi ludźmi, którzy jednak powinni o tak podstawowych rzeczach móc decydować, wydaje mi się nieuzasadnione. Gdzie jest granica? Bo możemy równie dobrze zaraz podjąć taką decyzję i na to też, pani senator, jest bardzo dużo różnych badań, że jedną z najważniejszych czy przyczyn tak chorób cywilizacyjnych w dzisiejszych czasach jest zbyt długie siedzenie na krześle przed komputerem. I możemy
to
oczywiście,
pan
że...
To jednak do absurdu.
Oczywiście, że możemy sprowadzić do absurdu.
Będzie cukier,
nie, no bo cukier to już był wiele razy podawany jako przykład, więc postanowiłem podać coś, czego raczej jeszcze nie było. Chodzi mi o to, że jest wiele czynników, które wpływają negatywnie na nasze zdrowie, gdzie można powiedzieć, że człowiek sobie szkodzi. I teraz jeżeli państwo ma sobie przypisywać jakieś kompetencje do rozsądzania, co dorosły człowiek może robić, a co nie może robić, to według mnie przekraczamy granicę, której przekraczać nie powinniśmy. Jestem jak najbardziej za tym, żeby rozmawiać, dyskutować, prowadzić różne kampanie informacyjne, uświadamiać i zmieniać powoli tak, tę kulturę alkoholową, żeby się nie upijać, tylko żeby ewentualnie konsumować, tak to nazwijmy. Natomiast no to jest jednak, myślę, bardzo odległe od wprowadzenia odgórnego zakazu, który w zasadzie dotyczy wszystkich. No mi to przypomina taki jakiś utopijny świat, gdzie niestety, ale środowiska no takie socjalistyczne ustrojowo, tak, lubią właśnie tego rodzaju rozwiązania, bo twierdzą, że znają najlepszą metodę na istnienie świata i ludzkości, więc jeśli ludzkość nie chce się temu poddać, to tym gorzej dla ludzkości, trzeba jej czegoś zakazać i odebrać.
Ryszard Świski, pan jest socjalistyczny ustrojowo, czy co pan sądzi w tej sprawie?
No i nie żyje też w idealnym kraju, znaczy, czy w świecie, ale poważnie odpowiadając, w kompetencjach Rady Gminy czy samorządu jest podjęcie tego typu uchwały. Miasto Gdańsk podjęło taką uchwałę. Ja bym poszedł kawałek dalej, bo ta uchwała dotyczy godzin między 22 a 6 rano. A ja z doświadczenia obserwacji widziałem, że tak naprawdę ogromnym problemem jest chociażby to, że idą ludzie na dworzec, na peron, w sklepie kupują tak zwaną małpkę, po drodze wyrzucają pod posesję i idą dalej.
Czyli czy ograniczyłbym.
Tak jest.
Że to miałoby tak. Jakieś rozwiązanie.
Szukamy jakiegoś rozwiązania, jeżeli rozwiązaniem byłoby chociażby to, że dostęp do tego dobra jest bardziej ograniczony, to bym poszedł jeszcze w taką trochę, nie wiem, większą skalę czasową. Nie widzę nic złego w tej uchwale. Jeżeli ma pomóc chociaż jednej osobie, to niech tak będzie.
Poseł Smoliński?
No, przede wszystkim Gdańsk nie jest tutaj pierwszy. Była mowa o Olsztynie, teraz Rada Miasta Trzeba podjęła też
taką... Pierwszym miastem, które to zrobiło, tak mi się wydaje, wiele, wiele lat temu, był Toruń. Ile było takich słów krytyki, że to z powodu tam kościoła, Tadeusza Rydzyka i w ogóle. Popatrzcie, dzisiaj uznajemy, no, znaczy część
to,
z nas uznaje...
racjonalnie do tego standard podchodzić. Rada Miasta Trzeba podjęła też taką uchwałę o 23. Na wiele sklepów handluje do 23 i wtedy uwzględniono to, że musieliby przez godzinę...
No co, no, żeby biznes zamykać na kratę.
Zamykać kratę. Właśnie, więc do 23. No przede wszystkim chyba źle podchodzimy, bo tu nie chodzi o ograniczenie sprzedaży alkoholu, bo to absolutnie moim zdaniem nie ma wpływu na sprzedaż alkoholu, tylko chodzi o to, że są skargi mieszkańców, że właśnie wieczorami, czy tam nad ranem, czy późno w nocy są imprezy robione przy sklepach, jest hałas i to mieszkańcom najbardziej przeszkadza, a nie to, że my przez ten sposób ograniczymy spożycie alkoholu. No wbrew pozorom Polska nie jest liderem, jeżeli chodzi o spożycie alkoholu na głowę mieszkańca.
Pana, więcej kraj od nas, chyba w Europie,
więcej od nas
tak?
spożywają. Niemcy, Czesi, Austriacy, Rumuni, Łotysze. No mam tutaj stronę Polskie Radio 24 w likwidacji i Rosjanie piją mniej od nas. To też zaskoczenie. Może tam statystyki są nieprawidłowo. Dużo piją pewnie poza
tym. Ja bym
tym.
Się chyba jednak na Natomiast, statystykach nie porównywała, że pijemy mniej od Niemców.
Ja mówię o statystykach. Ale to przepraszam, proszę
pan poseł się raz powoła na Niemców,
jest,
że coś lepiej
strona,
jest.
Gdzie to jest podane. Myślę, że rzeczywiście problemem w Polsce ogromnym to są małpki. To rzeczywiście to miliony tego, kilka milionów dziennie sprzedajemy małpek. Myśmy podwyższyli akcyzę. Uważam, że za mało, że te małpki powinny kosztować zdecydowanie więcej.
Może powinno ich nie być. Jeżeli była przecież ustawa procedowana i została zakupowana.
No to jest inna rzecz, czy można tak ograniczać, że akurat
będzie miał inny,
co, 100, 200, 300 pojemności to jest odpowiednie. Moim zdaniem to powinna być wyższa akcyza na te małe pojemności, żeby to zniechęcało do kupowania. Jak ktoś chce sobie kupić, to musi za to dużo więcej zapłacić i to będzie jakieś ograniczenie. Natomiast alkohol generalnie w Polsce jest bardzo tani. Jak spojrzymy na średnią ilość alkoholu kupowanego za tam średnią czy najniższe wynagrodzenie, to ciągle to rośnie. Coraz więcej tego Polacy mogą kupić, więc to jest dodatkowy problem. Tak? A to nie spowoduje zmniejszenia spożycia alkoholu. Absolutnie. Uważam, że mieszkańcy mają rację, jeżeli protestują, że w nocy są hałasy, do rana imprezy są, to w jakiś sposób ograniczy niewątpliwie ten problem.
A problem picia alkoholu wśród polityków zauważycie?
Tak.
Tak już nie musicie wymieniać wszystkich nazwisk, bo myślę,
ja
że lista
widzę tutaj
była
różnicy
długa.
Między średnią statystyczną.
No ale jaka to
Polacy...
wtedy jest średnia statystyczna, nie wiem, 1/4 jest uzależniona
nie, no
w parlamencie?
Widzę, chodzę po ulicach i widzę w Sejmie, więc no może na ulicach nie, bo to na ulicach
ale właśnie, bo chciałam
nie
tutaj,
piją.
Mamy ostatnio kazus, kazus wiceministra Szejny. Wszyscy wiedzą w środowisku, że człowiek ma problem. Bo zresztą tak jak wiemy o różnych ludziach, także poza parlamentem, że mają problem. I wszyscy udawali, albo chcieli udawać, że co? Że,
nie, no to jest skandal, to co się dzieje z ministrem Szejną. Mówimy o chorobie. Ja rozumiem, sam się przyznał, więc możemy o tym mówić, tak, że ma problem z chorobą alkoholową. No i tutaj pan premier prosi o uglopowanie, tak, zamiast od razu zażądać dymisji. Absolutnie powinien się podać do dymisji. Pamiętam, jak była sprawa posła Wilka z Konfederacji, który też się przyznał, no to od razu większość parlamentarna, przedstawiciele krzyczeli, że on powinien się rzec mandatu poselskiego, tak? No, to jest w ogóle kuriozalne co do mandatu.
Tak,
natomiast co do ministra,
powinien...
Były prezydent uwielbiany przez część środowisk Aleksander Kwaśniewski. No,
były minister kultury, przypomnę też.
No właśnie, ale trzeba to potępiać, natomiast co mamy zrobić? No ktoś ma stracić mandat? Mandat nie, natomiast jeżeli sprawuje funkcję ale, taką jak minister i ma dostęp do informacji tajnej,
mamy chyba,
natychmiast
jest
dymisję.
Ustalone, że choroba alkoholowa jest chorobą, którą się leczy. Na tę chorobę można pójść, na to leczenie można pójść dobrowolnie, można być skierowanym przez sąd. Przecież wiemy doskonale o tym, że są przypadki, które dotyczą, no, rzadko polityków, ale bardzo często ludzi, że sąd kieruje na takie leczenie, kiedy dochodzi na przykład do przemocy, kiedy rzeczywiście sprawy przybierają taki obrót, że ta choroba staje się przyczynkiem do naruszania prawa. Więc ci wszyscy, którzy powinni się leczyć, to powinniśmy im to leczenie umożliwić. I tak, problem dotyczy również polityków. Uważam, że politycy szczególnie powinni zwracać uwagę na to, czy, gdzie, w jaki sposób i ile tego alkoholu piją, bo to alkohol jest obecny wszędzie. Tak samo jak jest obecny w domach, tak samo jest czasami obecny na różnego rodzaju, nie wiem, spotkaniach, bankietach i wiemy doskonale, uczestniczymy w tym i przestańmy udawać, że tak nie jest. Jest. Czy tak powinno być? Uważam, że nie. Czy powinien być bar w domu poselskim? Jedni powiedzą, w hotelach są bary, a inni powiedzą, no ale jednak to nie jest zwykły hotel, no bo to nie jest zwykły hotel, tam nie mają dostępu bardzo często ludzie po prostu, którzy mają ochotę tam przenocować, tylko to jest również miejsce odpoczynku i pracy osób, które odpowiadają za ten kraj, więc należy stosować daleko idącą wstrzemięźliwość, a jeśli ktoś zdiagnozuje, albo ktoś z otoczenia takiej osoby zdiagnozuje, że to jest problem, no to jednak powinny być podejmowane kroki. I akurat w przypadku pana ministra Szejny były takie kroki podjęte. Został wysłany jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu, został przekonany do tego, żeby się poddać leczeniu. Czy to leczenie na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest skuteczne?
Pani koleżanka,
nie wiem,
kupiła alkomat, tak, żeby go sprawdzić.
No tak, no w poprzedniej kadencji klub zareagował prawidłowo.
Ale to jest jakieś działanie. Ale
nie chodzi mi o chorobę, chodzi mi o to, że minister ma dostęp do informacji ściśle tajnych i to jest skandal.
Tak? Nie
ma tymczasowy dostęp. No, przez
i nie wiem tego, czy wróci, ale podtrzymuje też to, że powinien przynajmniej do czasu absolutnie wyleczenia się, kiedy będzie to potwierdzone, że jest to już jak gdyby temat przeszły.
Chociaż
alkoholikiem
wychodzi,
jest się całe życie, można być trzeźwym alkoholikiem. I są osoby, i znam osobiście takie osoby, które naprawdę od kilkudziesięciu nawet, można powiedzieć, lat trwają w swoim przekonaniu o tym, że trwają w niepiciu i są nawet takimi osobami, które pomagają innym osobom w tej chwili wyjść z tej choroby. I to jest moim zdaniem słuszna postawa. Natomiast mamy naprawdę w Polsce problem poważny z nadużywaniem i w ogóle z piciem alkoholu. Jesteśmy, przepraszam, ale no, trochę rozpitym społeczeństwem.
Nie
no.
Trochę. Nie trochę.
Pani senator, no pani powinna powiedzieć, że kolega powinien podać się do dymisji. No,
no
nie,
tak,
go pani
powinien,
nie broni.
Ja
no.
tego nie muszę, ja przecież no. ja go w ogóle nie bronię. Ja mówię, jaki jest stan faktyczny. Uważam, że
na
prezydentkę
Magdalena Biejat mówi o tym jasno. Faktem tak. jest, że władze partii trochę się tak ostrożnie... to jest taka solidarność z kolegą, jak rozumiem. Dobrze, zostawmy ten temat. No, myślę, że w zeszłym tygodniu, w ubiegłym tygodniu kampania przed wyborami prezydenckimi nabrała swoich barw i to za sprawą Sławomira Mentzena. Panie pośle, czy te wypowiedzi, których to wszyscy się teraz do tego odnoszą, od dziennikarzy, po innych kandydatów na prezydenta, czyli zarówno dotyczącej nieprzyjemności, jak on to nazywa, gwałt, a także tego, że jego zdanie w jego idealnym świecie studia powinny być płatne, zaszkodzą kandydatowi?
Nie sądzę, bo dlaczego miałyby zaszkodzić? Dziwi mnie
proszę
trochę
pana, bo jeśli ktoś
że
mówi
o
gwałcie,
o tym,
że to jest nie, że to może być jakaś nieprzyjemność dla kobiety, to wybaczy pan, ale słowa są bardzo kontrowersyjne i właściwie oburzające.
Pani redaktor.
A pana nie oburzają.
Gdyby zadanie było postawione przed kandydatem, proszę zdefiniować albo powiedzieć, co pan czuje, tak, w kontekście takiej zbrodni, jaką jest gwałt, to myślę, że każdy odpowiednio by tutaj
proszę
zastosował
pana, to
jakąś skalę. Natomiast mogę dokończyć
przekonany.
Tylko. Panie redaktor, tylko skończę
ja
zdanie, dobrze?
Zacytuję natomiast, i pan będzie się potem odnosił.
Dobrze, tylko proszę pozwolić mi skończyć jedno zdanie. Natomiast rozmawiamy w tym momencie o pewnych wycinkach z luźnej rozmowy dwugodzinnej, gdzie było poruszone wiele różnych tematów.
Godziny. Była rozmowa kandydata na prezydenta. No proszę nie opowiadać jednak takich, że luźna rozmowa. Luźną rozmowę to sobie można mieć, o właśnie, wieczorkiem przy grillu ze znajomymi. No ja rozumiem, że pan Sławomir Mentzen był u swojego dobrego kolegi w programie, ale jednak to nie była luźna rozmowa. To była
no dobrze,
rozmowa
ale dajmy skończyć
kandydata na prezydenta.
Pani senator, mówię o konwencji, gdzie po prostu jest niezakłócony sposób wypowiadania się. Nielimitowany, tylko jest to zwykłe.
To ma do rzeczy.
No właśnie.
No oczywiście, że ma dużo do rzeczy. Różne
że wtedy
tematy
mówi,
się
wiedział, że 200 tysięcy ludzi ogląda tę transmisję być może jak i dlatego pozwolił sobie na szczerość.
Panie pośle, jestem głęboko przekonany, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeśli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. Nie mamy prawa zabijać innego człowieka tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu. Czyli jest ten wątek i okej, nie wolno zabijać narodzonych dzieci i w porządku, kandydat ma prawo, czy ja to akceptuję, mieć takie poglądy. No ale kiedy on mówi, że efekt gwałtu to jest efekt jakiejś nieprzyjemności, no wybaczy pan.
No ale to jest,
co to ma wspólnego z tym, że rozmowa trwała dwie godziny i była luźna?
Nie, no to jest podany cytat.
Pani senator, proszę, naprawdę, proszę nie wtrącać się. Ja rozumiem, że pani bardzo zależy. Rozumiem, że pani bardzo zależy na tym, żeby się koniecznie wypowiedzieć. Pozwoli pani odpowiedzieć?
Szkoda, żebym nie dodał, kobieto, nie wtrącaj się na przykład. To by już było takie w sznycie konfederackim.
Wspaniałe, naprawdę wspaniałe.
Dobrze, to teraz poseł Szymański.
To, co pani redaktor teraz powiedziała, to jest interpretacja. Ja jestem przekonany, że Sławomirowi Mentzenowi chodziło o generalnie wszystkie przypadki, gdzie ciąża jest z jakiegoś powodu niechciana, tak, przez kobietę. I użył akurat takiego sformułowania, jak pani powiedziała, nieprzyjemności, tak? Mhm. Natomiast zawężanie tego, że on miał na myśli tylko i wyłącznie kwestie gwałtów, wydaje mi się być po prostu niesprawiedliwe. Ja powiem
tak.
To
nie jest interpretacja, to co pan mówi.
Z mojej perspektywy, jeżeli Sławomirowi Mentzenowi zależy na tym, żeby każde życie było chronione, niezależnie od tego, czy to życie jest jeszcze nie do końca rozwinięte, czy ono jest słabe, czy ten człowiek jest, powiedzmy, stary, schorowany, to raczej jest to cecha bardzo prawidłowa i pożądana i raczej dobrze o nim świadczy. I doszukiwanie się tutaj jest elementem, wydaje mi się, jednak kampanii wyborczej. Tym bardziej, że chciałbym przypomnieć tylko, że to nie jest temat, który jest jakoś niesamowicie jak powszechny w Polsce. We Francji, w Belgii jest 15 razy więcej gwałtów niż w Polsce. Polska ma to niesamowite szczęście,
panu,
że
my
u
nie
nas
rozmawiamy
jest
o
gwałtów,
liczbie gwałtów, tylko ja o tym, co kandydat na prezydenta.
Statystyki pani pokaże, wiemy doskonale, że kobiety w Polsce nie zgłaszają gwałtów. Właśnie przez taką retorykę, jaką wy prowadzicie, wiem, bo pracowałam w organizacji pomagającej ofiarom przestępstw. Między innymi przestępstw seksualnych.
Gwałtów, tak?
Ale przepraszam bardzo, o czym wy będziecie teraz tutaj dyskutować? Że co, że u nas gwałtów jest za mało? Bo ja przepraszam, nie rozumiem, do czego prowadzi się ta dyskusja.
Dobrze, bardzo dobrze, że jest mało. I o to chodzi, że trzeba robić wszystko, co się da.
Pytanie,
ja bym się skupił na tym politycznie,
a propos tego,
żebyśmy...
co powiedział Sławomir Mentzen w sprawie gwałtu. Pan mówi, że powiedział w sprawie innych rzeczy.
Tak, w sprawie różnych, między innymi gwałtu. Jeśli miało być to tylko o gwałcie, to jest
zadane.
Oczywiście, że za zbyt delikatnie. No to ja mogę to, nie wiem, dopowiedzieć w tym momencie, jeżeli komuś, ktoś uważa, że to nie zostało poprawnie nazwane. Sławomir Mentzen wielokrotnie mówił o tym, że gwałt jest niesamowicie ohydną zbrodnią.
Tak, i to jest prawda.
No to właśnie, dlatego, no to o czym my rozmawiamy? Po co my o tym rozmawiamy? Bo najbardziej to mediom zależy, żeby to włos na czworo dzielić.
Okej, okay, dobra, ja jest
reprezentuję
radio.
Może po prostu powiedział szczerze, jak właśnie w luźnej rozmowie z kolegą, co tak naprawdę uważa na temat gwałtów, a właśnie przez taki język, przez to, że
język,
przez prawicowych
teraz
polityków Górska. Gwałt uważany jest jakąś.
Teraz senator Górska.
Nie, bo
nieprzyjemność,
pani też mnie
niedogodność,
spróbuję
zrobić porządek. To jest przyczyną tego, że kobiety nie zgłaszają przestępstw gwałtu.
Senator,
ponieważ
co?
W przekonaniu,
ale nie proszę dać
przekonaniu
dokończyć.
O tym, że skoro mówią tak politycy, skoro mówią tak osoby ubiegające się o najwyższy urząd w państwie, to jak pójdą na komisariat, jak zgłoszą, że zostały ofiarami przestępstwa seksualnego, w tym również gwałtu, to tak samo potraktuje ich policja. Uzna, że to jest nieprzyjemność, niedogodność, każe to udowadniać. Okej, zmieniliśmy i całe szczęście, że zmieniliśmy w końcu definicję zgwałcenia przy sprzeciwie Konfederacji i to jest też warte podkreślenia. Za każdym razem, kiedy na agendzie parlamentarnej jest kwestia dotycząca wpływu na to, żeby przestępstwa seksualne, żeby ich było mniej, żeby kobiety były bezpieczniejsze. Konfederacja jest zawsze przeciw. Konfederacja jest zawsze przeciw. Zawsze. Podnosicie ten argument tylko i wyłącznie w jednym aspekcie, w aspekcie migracji, w żadnym innym. Wasi działacze opowiadają i piszą, wasi działacze w internecie piszą teksty pod tytułem trzeba umieć zgwałcić tak, żeby się nie poskarżyła.
Dobrze, a państwo, to co ludzie piszą w internecie, to jak...
No dobrze, ale to nie są przypadkowi ludzie, to są działacze, którzy pełnią funkcje w tej partii regionalne. Taka jest wasza mentalność i po prostu Sławomir Mentzen w luźnej rozmowie, jak to pan nazwał, po prostu powiedział szczerze, co myśli na ten temat. I to, że wy teraz lawirujecie od kilku dni, jest najlepszym przykładem tego, że wstydzicie się tej jego wypowiedzi i wiecie, że może wam zagrozić, więc unikacie odpowiadania na pytania, które dziennikarze zadają poszczególnym
działaczom. Poseł Kazimierz.
To jest potworność, co powiedział Sławomir Mentzen, i to jest tak naprawdę utrwalanie tak zwanej kultury gwałtu w Polsce, czyli sprowadzanie tak poważnego przestępstwa i tak ogromnych traum kobiet do nieprzyjemności. I to naprawdę nie wpłynie na to, że kobiety będą się czuły bezpiecznie. Wręcz przeciwnie, będą się czuły jeszcze gorzej i jeszcze więcej z nich nie zgłosi przestępstwa seksualnego.
Ja rozumiem, dobrze, że poseł Kazimierz Smoliński teraz
jedną choćby ofiarą takiej zbrodni, jaką
mówię?
Jest gwałt, wiedziałby pan, halo, jak straszna to jest rzecz, ale
ja tego
i że nie jest to żaden
wyimaginowany
świat.
Będziemy musieli
wyłączyć mikrofony.
Jest dobra, to
a ja teraz pytam Kazimierza Smolińskiego. Pan uważa, że ja na czworo ten włos dzielę? Czy pan by jednak potępił to, co powiedział w luźnej rozmowie Sławomir Mentzen?
Nie, no ta wypowiedź jest moim zdaniem nieakceptowalna. Natomiast samo podejście do tego, że należy chronić dziecko, no to jest słuszne. No ja też jestem za tym, że nawet w wyniku gwałtu zabijamy dziecko, bo zgodnie z konwencją o prawach człowieka i z naszą ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, istotą ludzką jest osoba od poczęcia do naturalnej śmierci, więc tu prawo zdecydowało o tym, że kobieta może dokonać wyboru, jeżeli zostanie zgwałcona. Gwałt to jest zbrodnia i co do tego nie ma wątpliwości, że może usunąć to dziecko, czyli zabić. Natomiast prawo na to zezwala i ja nie widzę, ani moja formacja nie widzi podstaw, żeby zmieniać ten stan rzeczy. Tak, tak samo jak druga przesłanka, która jest odnośnie wyboru między życiem kobiety a życiem dziecka, no to już od wielu, wielu lat prawo zezwala na to, że ratujemy kobietę, a nie dziecko. Tak?
Już nawet w sprawie trzeciej przesłanki, którą zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, lider pańskiej partii też jest chyba za.
Nie, myślę, że nie. Ja podpisałem ten wniosek i uważam słusznie. Ta przesłanka słusznie została usunięta, bo nie wolno zabijać dzieci z podejrzeniem choroby, a mnóstwo że dzieci żyje, mimo że lekarze ocenili, że to dziecko jest chore i powinno być zabite, to dzieci żyją. Więc co do trzeciej przesłanki nie ma wątpliwości. Te dwie istnieją i powinny być. Gwałt jest zbrodnią, ja to co do tego nie mam wątpliwości.
No ale już kandydat Karol Nawrocki nie był tak zdecydowany, bo też zadano mu to pytanie, czy przesłanka gwałtu powinna funkcjonować, czy nie, i nie udzielił odpowiedzi
na to pytanie. To nie jest jedyne pytanie, na które póki co nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale przecież jeszcze jest kampania wyborcza.
A może nie ma zdania po prostu, jak na wiele tematów.
Ryszard Świlski, pan siedzi, słucha.
No, bo znam zasady programu. Jeżeli pan mnie poprosi do głosu, to ja się odzywam. Znaczy, nawet nie wiem, co powiedzieć, jak to skomentować, bo no, absolutnie
może,
gwałt...
Ja przesadzam.
Nie. Gwałt absolutnie jest zbrodnią, to jest trauma, to jest coś, co nie dotyczy tylko kobiety, ale całej rodziny, całego środowiska. No to nie ulega to żadnej wątpliwości. Myślę, że wypowiedzią pan Mentzen pokazał, że dla mnie sięgnął absolutnie dna. To jest dno. Bo ja przypominam, że podczas tego wywiadu padły jeszcze inne stwierdzenia, że wolałby mieć, nie wiem, córkę prostytutkę niż syna dziennikarza. I tak dalej, i tak dalej. No, padły takie słowa, które chyba pokazały prawdziwą twarz pana Mentzena. Ja mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy uczestniczą w wiecach kandydata na prezydenta, kiedyś spojrzą na to racjonalnie i obudzą się. Ja wiem, że oczywiście pan Mentzen wie, że wyborów prezydenckich nie wygra, że to jest gra tylko i wyłącznie na przyszłe wybory parlamentarne i koalicję z PiS-em, ale mam nadzieję, że ta droga zostanie zamknięta.
Mhm. Dobrze, dwa ugrupowania, dwa środowiska polityczne zapowiadają, że będą dwa marsze. I oto 12 kwietnia będzie marsz z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i 500-lecia rocznicy hołdu pruskiego. To Jarosław Kaczyński, a właściwie chyba Patryk Jaki organizuje. A 11 maja Donald Tusk, jak to się będzie nazywało? Marsz Patriotów, tak? Tak jakoś chyba taki ma to mieć tytuł. To ma być taka forma na mobilizację, tak? Że jak się zbierzemy, policzymy w tej Warszawie, to nie wiem, kampania Trzaskowskiego pójdzie jeszcze, nie wiem, będzie z większym wiglem?
Każdy ma prawo organizować tego typu wydarzenia. Mam nadzieję, że to też będzie taki No, zapewne każdy będzie chciał pokazać jakiś pokaz siły tak naprawdę w tej kampanii wyborczej. No, mam nadzieję, że maj będzie dobrym miesiącem.
Pani senator, wy nie organizujecie żadnego marszu, jakby pokazywać swoją siłę.
Organizujemy marsz 1 maja, więc będziemy uczestniczyć 1 maja, tak jak co roku, w wydarzeniu związanym z Międzynarodowym Świętem Pracy. I ja mam na razie, jeśli chodzi o marsze, to takie plany na maj.
Na Chrobrego i na
Hołdnię. A Chrobrego będziemy świętować w Gnieźnie. Będzie zgromadzenie posłów i senatorów w Gnieźnie, któremu będą też towarzyszyły duże, też organizowane przez miasto, nie tylko przez parlament i też chyba przez diecezję, duże wydarzenia, które też zgromadzą na pewno, jestem przekonana, licznie samych mieszkańców Gniezna, ale też jestem przekonana, że nie tylko, że przyjadą też ludzie z całej Polski. Więc wydarzenia związane z obchodami tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego też będą się odbywały i też ja już zapowiedziałam i zgłosiłam chęć udziału w tych wydarzeniach i mam nadzieję, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy parlamentarzyści...
Poseł Szumański, a wy coś organizujecie? Pójdziecie z kimś? Co pan myśli w ogóle o tych marszach? Bo ja rozumiem,
to
że to jest
11 listopada chyba,
pokłosie tego, co się wydarzyło 4 czerwca, tak? Donald Tusk zorganizował taki wielki marsz i że to się przysłużyło do tego, że opozycja ówczesna wygrała wybory.
No bo marsze są elementem oczywiście takiej działalności politycznej. Niemniej uważam, że przez lata akurat polityka historyczna, eksponowanie tego takie publiczne na ulicach było niezagospodarowane w dostatecznym stopniu i te postawy patriotyczne, przywiązania do tego, co nasze, do tego, co ojczyste, duma z tego była niejednokrotnie przedstawiana w takim negatywnym świetle i to się zmieniło przez ostatnie lata, więc mnie to cieszy, że takie marsze są, im więcej, tym lepiej, jak to mówią, niech kwitnie 1000 kwiatów. I myślę, że każde środowisko, jeśli zaczyna się już do tego odwoływać, bo przyznam szczerze, że na przykład nie spodziewałem się tego po panu Trzaskowskim, tak, że będzie taki marsz organizować, przeprowadzać, więc jeżeli środowisko Platformy odkryło w sobie
ducha patriotyzmu,
no to ja się cieszę, tak, i tutaj
teraz
kibicuję.
Może w każdym miesiącu jakieś ugrupowanie powinno organizować taki marsz patriotów.
Wiadomo, że to jest kampania wyborcza, więc
w przyszłym roku
to
nic nie będzie, wiem.
No, mam takie podejrzenie. Niemniej dla społeczeństwa myślę, że to jest dobry sygnał, że mamy niesamowitą jednak rocznicę. To jest taki dziejowy moment i warto
teraz
byłoby...
teraz mówi pan o tysiącleciu i...
Tak, tak. No, no nie o kampanii wyborczej. I warto byłoby jednak w taki sposób to jako społeczeństwo uczcić, żebyśmy...
Czy Konfederacja idzie w tym marszu?
No nie, no my jesteśmy jako partia polityczna, przecież, funkcjonujący w polityce, więc nie będziemy brać udziału w marszu organizowanym przez inną partię. Tak?
Właśnie,
no,
taki mamy
swoje
klimat wydarzenia.
Ja mówię ad vocem tylko do wypowiedzi pana posła, tylko ad vocem.
A propos, że Trzaskowski nie został patriotą?
No właśnie, a propos patriotyzmu. To, że nie noszę w klapie biało-czerwonej flagi, nie oznacza, że nie jestem patriotą. A jestem w Platformie Obywatelskiej, to też proszę zauważyć.
Ja jestem zdumiona z kolei tym, że wybory prezydenckie zdaniem Konfederacji to nie jest ważne wydarzenie. To jest też ciekawy take, tutaj ciekawa
Nie wiem, jak pani mogła to zrozumieć, ale...
No ale to pan powiedział dokładnie.
Pani pośle Smoliński, to niech pan powie, co to dla was oznacza to mobilizacja. I czy pana trochę nie martwi ten marsz Koalicji Obywatelskiej organizowany 11, tak blisko wyborów?
Nie martwi mnie, cieszę się, że Platforma skopiowała nasz marsz i też nawołuje patriotów. Dobrze, że tam są patrioci. Mam nadzieję, że wyborcy Konfederacji przyjdą na nasz marsz. My chodzimy na marsz 11 listopada. Skandalem jest, że państwo polskie nie obchodzi tysiąclecia koronacji. Powinniśmy być dumni z tego.
Wiecie,
nie mamy oficjalnie Zgromadzenia Narodowego, gdzie powinno być wspólne posiedzenie Sejmu, Senatu i Prezydenta. Jest tylko posiedzenie. Posiedzenie. Sama pani mówi, że miasto, że episkopat coś robi, a państwo polskie nie robi nic poza posiedzeniem nieoficjalnym. Nieoficjalnym posiedzeniem wspólnym. Wstydzicie się tego, czy tego hołdu pruskiego się wstydzicie? No nie wiem. To już wasz problem. My jesteśmy dumni z tego, że mamy państwo, gdzie jesteśmy jednym z nielicznych kilkunastu państw na świecie, które ma ponad tysiącletnią historię jako królestwo.
A już nie jesteśmy
i tak samo z hołdu pruskiego powinniśmy być dumni, ale pani senator, ja pani nie przerywałem.
Proszę nie przeszkadzać.
Pani dosyć emocjonalnie tutaj się bardzo denerwuje.
Nie
wiem, z czego to wynika, czy z wyników waszej kandydatki.
Wytrzymać.
Z waszej kandydatki, że po raz kolejny chyba tam 2% nie przekroczycie, ale to jest wasz problem, tak? To jest wasz problem. My zakładamy, że będziemy w drugiej turze i takie marsze są w tym momencie elementem.
Pojedynczo, proszę.
W tym momencie jest to jakiś tam element polityki, ale dla nas najważniejsze jest tysiąclecie koronacji. Tak? Uważam, że wszystkie siły polityczne powinny to uświetniać, a tego nie ma. No i to naprawdę jest żenujące i wstyd dla koalicji rządzącej.
Muszę jedno zdanie, zacytuję. Przekazujemy zaproszenie oraz informacje dotyczące uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów w Gnieźnie 26 kwietnia, na którym będzie również pan prezydent.
Jaka jest różnica, prezydent, taka jakaś formalna, czy uroczysta, czy to
Duda,
będzie zgromadzenie narodowe,
marszałkowie
czy
Sejmu,
posłów, senatorów? Bo bez...
No jest, bo jest albo coś oficjalnego, albo nieoficjalnego.
Nie,
no,
ale to jest oficjalne. Ale mogą spotkać nieoficjalnie.
To jest oficjalne. A pan prezydent przyjeżdża na imprezę do Gniezna? Na kawę do Gniezna pan prezydent Duda przyjedzie?
Przyjedzie. Będzie to... Tego nie wiem.
Będzie pan go przekonywał, żeby go nie było, żeby tylko miało to rangi odpowiedniej
uroczystości. Tysiąclecia.
Niesamowite.
To jest taki
oficjalnie zgromadzenie narodowe przewidziane w Konstytucji i w innych aktach. Wy nawet tego nie zrobicie, no.
No dobrze, to w takim razie ja zmieniam temat i na koniec chciałam zapytać, właściwie chyba oprócz pani senator Górskiej, jak wy się panowie posłowie i senatorze czujecie z tym, że uchwaliliście ustawę, którą zresztą podpisał prezydent, o której większość prawników, także legislatorów w parlamencie, uznaje, że jest niezgodna z konstytucją. Mówię oczywiście o ustawie o... Tak w skrócie, tak? Która zawiesza prawo do zgłaszania się o azyl w Polsce. Ryszard Świlski. Pan nie ma z tym problemu? Czasowo to można?
Wie pani co? Ja bym chciał tylko przypomnieć, że jesteśmy tak naprawdę i żyjemy w czasach wojny.
Ja wiem.
Jeżeli wiemy...
W czasach wojny
to
jednak pan się trochę, wtedy dobrze z tym czuje.
To jednak trochę musimy patrzeć na to, co się wokół nas dzieje. Nie możemy później na koniec dnia powiedzieć, słuchajcie, bo złamaliśmy przepisy na przykład. Ja nie będę teraz mówił, że ruchu drogowego, bo to nie chcę, żeby tak zabrzmiało. Ale jednak pewnego rodzaju sankcje, obostrzenia... związane z tym, co się dzieje, winny być. Nie będziemy zmieniać konstytucji z tego tytułu, tylko mówimy o tym, że dajemy sobie możliwość takiego, a nie innego postępowania w razie sytuacji kryzysowej. Koniec,
ale czy też
kropka.
Mówimy, że jesteśmy bezradni na wielu polach i wymyśliliśmy sobie tak, jeden z elementów, taki, który przy okazji jest niezgodny z konstytucją, ale co tam?
Jeżeli jest to jeden z elementów, który ma pomóc bezpieczeństwu, to trzeba go zastosować i tak po prostu zróbmy. I tutaj, jeżeli praktycznie jest zgoda co do takiego postępowania, to myślę, że też jest patrzenie na to, czy ktoś inny nie wykorzysta tych przepisów dla czegoś złego, tak to chcę nazwać, w kategoriach oczywiście prawa międzynarodowego i tak dalej.
Ale pamięta pan, że wyście do wyborów parlamentarnych szli pod hasłami właśnie przywrócenia praworządności. Zarzucaliście Prawu i Sprawiedliwości, że łamie przepisy, konstytucję na każdym kroku. I oto teraz pan mi tłumaczy, że można łamać konstytucję, bo jest wojna.
Mówiliśmy też o cynizmie Prawa i Sprawiedliwości, który dzisiaj mówi o imigrantach, a ja tylko przypomnę, że w ciągu rządów Prawa i Sprawiedliwości ponad 6 milionów wiz zostało wydanych w tej sprawie. Ponad 366 tysięcy osób dzisiaj jest zdefiniowane, że przekroczyły tę granicę nielegalnie. To była masowa... We wrześniu 2023 roku minister spraw zagranicznych Czeputowicz mówił, że przecież to zrobiliśmy specjalnie. Wpuszczaliśmy.
Wiem, ja to słyszę. Ale to jest delikatna
różnica.
Pan odpowie na pytanie.
Ja pana zapytałam, różnica. Czy pan nie ma z tym problemu.
Delikatna różnica. Dzisiaj nie mam z tym problemu, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest na świecie.
Kazimierz Słoński, pan też nie ma z tym problemu, że...
Ja mam problem i nasza formacja miała problem z tym, żeby zagłosować, tylko no, że jeżeli nie. byśmy zagłosowali przeciw, to dopiero tutaj pani redaktor i z rządzącej partii czy koalicji byłby hejt na nas. Jak myśmy mogli zagłosować przeciw? Przecież chodzi o tych biednych ludzi, którzy trzeba zawracać. Przed chwilą powiedzieliście, że wreszcie uszczelniliśmy...
Że my o tych ludziach w ogóle nie rozmawiamy.
Wreszcie uszczelniliście... Tak mówicie, że wreszcie uszczelniliście granicę wschodnią, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości... Ja mówię o koalicji większościowej w Sejmie. Że uszczelniliście wreszcie mur na granicy wschodniej, że nie przedostają się tam Polacy, czy przepraszam, obcokrajowcy, a z drugiej strony musicie wprowadzać przepisy, które wielu właśnie uznaje za sprzeczne z konstytucją, ponieważ tam się dostają osoby, więc
proszę pana, ja
się.
Pana pytam
albo
o wasze stanowisko, a pan tutaj mówi, co złego robi koalicja. Ja pytam...
Ja mówię, że ja miałem duże wątpliwości i podałem przykład, dlaczego myśmy zagłosowali, bo byłby hejt, gdybyśmy zagłosowali przeciw. Nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale jeżeli większość rządowa chciała i uznała to za konieczność, zagłosowaliśmy.
To z państwa strony, prawda? Takie,
słucham?
Koalicja chce, a wy tak wspaniałomyślnie głosujecie. Tak
no, oczywiście to są rzadkie przypadki, ale większość głosowań, trzeba proszę też pamiętać, że w Sejmie i poprzedniej kadencji i obecnie, większość głosowań jest głosowana przez wszystkie siły polityczne, więc to nie jest tak, że Platforma kiedyś nie głosowała z nami, albo że teraz my nie głosujemy z Platformą. No, większość ustaw przechodzi większością.
Szymański.
Ustaw, gdzie dzielą się te głosy.
Cel jest najważniejszy i uświęca?
No nie można tak stawiać sprawy, że zawsze cel uświęca środki. Niemniej w kontekście tego kryzysu, który mamy na granicy, tutaj senator Świlski dobrze to nazwał, że musimy mieć świadomość w społeczeństwie, że to jest czas wojenny. Nie oddalać tego w swojej głowie od siebie, nie postrzegać tego jako coś nierealistycznego, to wymagane są takie niespotykane rozwiązania. I
może
ja
trzeba
powiem
było po prostu
tak,
te organizacje na granicy spacyfikować i nie byłoby problemu, bo przecież nikt by nie pomagał w tych wnioskach azylowych.
Ja jestem jak najbardziej kierunkowo, tak? Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby uszczelnić tę granicę, tak? Żeby nie przychodził nikt i wtedy nie mamy żadnej dyskusji o tym, czy ma prawo do azylu, czy nie ma prawa do azylu.
To chyba nie jest możliwe.
Więc ja bym poszedł dużo dalej. Między innymi na przykład z uprawnieniami dla żołnierzy.
Do czego?
Natomiast, słucham?
Do czego?
Nie, no do używania broni palnej bez problemu.
Strzelania lub
oczywiście,
którzy
że
próbują?
Tak, oczywiście, że tak. Jeżeli tego wymaga bezpieczeństwo narodowe i interes Rzeczypospolitej, to żołnierz powinien móc strzelić i powinien wiedzieć, że państwo stoi za nim murem.
W tej chwili mogą strzelać.
Niemniej...
Ale chyba nie do każdego, którego po prostu widzą.
Prawo pozwala strzelać. No ja mówię, na pewno ograniczonych prawem warunkach. Ale takie dozwolone
jest. No bo
poseł Szymański tak jakoś... Mam wrażenie, że tak jasno deklaruje, że ja nie wiem, czy on musi próbować przekroczyć naszą granicę, czy po prostu można go widzieć i zastrzelić.
Nie, no dlaczego pani redaktor tak mówi? No
to niech pan powie jasno.
Rozmawiamy o bezpieczeństwie narodowym. Żołnierze mają mózg, wiedzą, jak działają sprawy bezpieczeństwa i wiedzą, że jeżeli dochodzi do naruszenia granicy, nielegalnego naruszenia granicy przez jakąś grupę, to powinni móc zastosować takie środki,
dobrze,
które odstraszą.
Wróćmy do mojego pytania. Cel tak. uświęcił środek w tym przypadku?
Ja bym powiedział tak, że to rozwiązanie według mnie jest w ogóle zbyt krótkie, bo ono powinno być o wiele bardziej daleko idące.
Czyli nie na 3 miesiące, a na stałe, tak? To o to chodzi? O czas?
Nie, powinniśmy się skupiać. Możemy znowu wrócić do chyba najważniejszego prawidła, które rządzi wszystkim, czyli prawo podaży i popytu. No i tutaj trzeba ograniczyć podaż tych ludzi przechodzących przez tę granicę, tak? Żeby jak najmniej ich przechodziło i na tym powinniśmy się skupiać, a nie już na tym, jak tym zarządzić bezpośrednio na naszym terytorium. Tylko żeby to nie zostawić bez odpowiedzi. Więc rozwiązanie jest o tyle dobre, że ono idzie generalnie w dobrą stronę, czyli zaostrza kwestię przechodzenia przez granicę. Natomiast tu jest jeszcze dużo do zrobienia, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest czas wojenny i trzeba bezpieczeństwo narodowe traktować z najwyższą pieczołowitością.
Anna Górska, 2 minuty.
Ja nie zagłosowałam za tą ustawą i uważam, że zrobiłam słusznie. To, w jaki sposób ona była procedowana i jakie rzeczy opowiadał w trakcie posiedzenia Senatu minister Duszczyk, to zakrywało po prostu o cynizm, o którym wspominał wcześniej pan senator Świlski. I ja bym nie szafowała tak tym cynizmem, bo przy okazji tej ustawy naprawdę powychodziło trochę szydeł z różnych worków. Pan minister Duszczyk zapewniał, że przepisy będą, że rozporządzenie zostanie wydane w absolutnej ostateczności. Powtarzał to kilkukrotnie. Zostało wydane natychmiast po podpisaniu ustawy przez prezydenta. Natomiast co do tych zapewnień o staniu po stronie praw człowieka, no to tutaj kolejnym dowodem na cynizm niech będzie wypowiedź pana premiera, który wtedy, kiedy potrzebne były głosy mobilizowane przez organizacje pozarządowe, które stawały po stronie praw człowieka, nie tylko kwestii dotyczących granicy, ale wielu innych rzeczy, to chętnie po te głosy sięgał i były te organizacje wspierane i hołubione przez Donalda Tuska. Natomiast ostatnio powiedział, że on to nie jest NGOs. I do widzenia. I on tutaj jest premierem i on będzie robił to, co uważa. I ja, że oczywiście nikt nie podważa, i my też podnosiliśmy w debacie parlamentarnej, że nikt nie podważa tego, że tak, musimy mieć granicę zabezpieczoną. Przypomnijmy, że kiedy były głosowania w sprawie ustawy o obronności w zeszłej kadencji, też głosowaliśmy za tą ustawą. Tylko, że mam wrażenie, i to też wybrzmiewało w tej debacie, i sama podnosiłam taki głos, że my dzisiaj realnie nie zabezpieczamy tej granicy. My wprowadzamy przepisy, które mają jakoś tam działać odstraszająco, które stawiają nas w katalogu państw, które jawnie łamią konwencje międzynarodowe i łamią własną konstytucję, stajemy w katalogu tych państw, z którymi również walczymy, przypominam, również dziękuję. W tej
lepsze
wojnie.
Lepsze przepisy dziękuję. Odstraszające niż strzelanie do
Górska,
ludzi.
Anna Górska, Ryszard Świlski, Kazimierz Smoliński i Krzysztof Szymański. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Miłego tygodnia.
Strefa politycznie kontrolowana.